Pozostały nam, proszę Państwa, do omówienia jeszcze dosyć ważne tematy, więc naoliwić długopisy, wyostrzyć umysły, oczy i uszy szeroko otworzyć i uśmiechnąć się. Rozpoczynamy o rozumowaniach. Rozumowania. Chodzi o pewną czynność, która jest tak codzienna jak jedzenie chleba z masłem, jak oddychanie powietrzem, jak ścielenie łóżka. Niektórzy przynajmniej to robią codziennie. Rozumujemy bezustannie. Cokolwiek słyszymy, natychmiast nasze komórki mózgowe się uruchamiają. Coś tam się dzieje, w tym mielą jakieś młyny. Myślimy, po prostu myślimy. To, co my nazywamy potocznie myśleć, to właśnie jest rozumować. W świętej pamięci Arystoteles odróżnił trzy czynności wiedzotwórcze, mianowicie tworzenie pojęć, tworzenie sądów i rozumowanie. I tu mamy już wstępne określenie. Co to jest rozumowanie? No to jest łączenie sądów. Tak jak sąd jest łączeniem pojęć. Stąd też teorię rozumowania Arystotelesa, za teorię rozumowania u Arystotelesa można uważać sylogistykę, a u stoików rachunek zdań. Dzisiaj teoria rozumowania jest uprawiana głównie przez filozofów anglosaskich, a raczej dokładnie przez amerykańskich, pod takim tematem critical thinking, czyli myślenie krytyczne. Jest to teoria rozumowania bardzo spragmatyzowana na użytek publicznego życia. Studentów się uczy, jak rozwiązywać pewne problemy związane potem z działaniem ich publicznym. Politykom jest to bardzo potrzebne. Krytyczne myślenie, krytyczne. Ale to jest każdemu potrzebne, który słucha telewizji, który słucha radia, czyta gazety i z tego jakieś wnioski usiłuje wyprowadzić. Blisko znaczniki terminu rozumowania, to tak rzucam je tylko, wnioskować, argumentować, rozmyślać, kontemplować, deliberować, takie starożytne trochę słowa, zastanawiać się, wyciągać wnioski, jak to pielca z wody, dyskurs. Mówimy, że rozumowanie jest to czynność dyskursywna, dyskurs. Pewne etapy tutaj są. Niekiedy do rozumowań też zalicza się, czy do quasi-rozumowań, perswazja. Coś usiłujemy komuś wyperswadować albo zaperswadować, namówić do czegoś. Istotne we wszystkich tych czynnościach, ja nie doprecyzowuję ich, bo dokładnie będę mówił o rozumowaniu, będę definiował. W tych czynnościach jest to, że uzyskujemy pewną wiedzę bez odwoływania się do doświadczenia. W tych aktach poznawczych nie odwołujemy się do doświadczenia, tylko na podstawie już wiedzy posiadanej, z wiedzy już posiadanej usiłujemy wydostać jakąś nową wiedzę. Czy ona jest naprawdę nowa, to jeszcze jest inna sprawa. Rozumowanie można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Bo rozumowanie to jest nie tylko pewien proces psychiczny, ale temu towarzyszą pewne inne jeszcze sytuacje pragmatyczne. Stąd też rozumowaniami może się zajmować socjolog, może się zajmować psycholog. I faktycznie jest teoria, psychologiczna teoria rozumowań uprawiana przez psychologów. Empirycznie badane są rzeczy, jak ktoś rozumuje na przykład w sytuacjach stresu egzaminacyjnego, socjologiczne sytuacje rozumowań, na przykład jak rozumuje tłum, jak jest podatny na pewne argumenty demagogiczne. To są badania empiryczne. Tym my się w naszym wykładzie nie zajmiemy. Zajmujemy się rozumowaniami głównie od strony syntaktycznej i semantycznej. Jeżeli ja mówię strona syntaktyczna, to mi chodzi o rozumowania od strony struktury. Struktury. Otóż przypominam Państwu, bo tu chcę wyposażyć Państwa w pewne takie elementarne rozumienie terminu. Jak ja mówię o strukturze czegoś, to zawsze mam na myśli elementy i ich relacje. Więc rozumowanie ma pewną strukturę. Zawsze jest punkt wyjścia, jest punkt dojścia. Zawsze są jakieś przesłanki i zawsze jest jakiś wniosek. To są właśnie rozumowania. Struktura jest. Więc zajmujemy się rozumowaniami strony syntaktycznej. Ze względu na wchodzące w grę elementy. I tymi elementami są zdania. W teorii rozumowań te zdania nazywamy przesłankami i wnioskiem. Więc ja to szybko powiedziałem i to może przemknąć jeszcze raz, to Państwo uświadomiam, że w rozumowaniach mamy do czynienia ze zdaniami. Inaczej można powiedzieć ze sądami, bo ja to mówiłem Państwu, mogę zamiennie używać. Ale gdy chodzi o rozumowania, to nie nazywamy to zdania, tylko nazywamy przesłanki i wniosek. Ale przesłanki są zdaniami i wniosek też jest zdaniem. Jeżeli ja mówię, że interesuje mnie rozumowanie od strony semantycznej, że interesuje mnie rozumowanie od strony semantycznej, to mam na myśli to, że rozumowanie prowadzi, no tak by się chciało, do twierdzeń, które są prawdziwe. Bo prawda to jest główna kategoria semantyczna. A więc nas interesują rozumowania, które od przesłanek prawdziwych prowadzą do prawdziwego wniosku. Oby tak było, bo nie zawsze tak jest. Mogą być przesłanki prawdziwe, a wniosek może być fałszywy. Może być fałszywy. Jeżeli mówię, że o podejściu semantycznym, to interesuje mnie tutaj na pierwszym miejscu prawda rozumiana formalnie. No i tu znowu lądujemy w syntaktyce. Prawda rozumiana formalnie. Tak jak w logice jest rozumiana. Jeżeli ja mówię, że pewne twierdzenie jest prawdziwe w logice, to ja nie mówię, że to twierdzenie mówi o świecie, czy cośkolwiek. Ono jest prawdziwe dlatego, że wynika ze wcześniej przyjętych zdań wyjściowych, czyli aksjomatów. Aspekt pragmatyczny, już żeby dla pełności tu dodać, nie interesuje nas. Chociaż on może być bardzo interesujący, powiedziałbym nawet bardziej interesujący od tych moich formalnych tutaj rozważań. No, cała ta otoczka pragmatyczna, jaka towarzyszy rozumowań. Ale to na to musiałby być zupełnie inny wykład i ktoś inny go musiałby prowadzić. Pomijam też coś takiego, jak się nazywa etyczny wymiar rozumowań. Bo też to można powiedzieć. To jest coś takiego jak wymiar etyczny rozumowań. Nie wolno przesłanek ukrywać przed kimś, który ma prawo o tym się dowiedzieć. Proszę Państwa, pierwsze przybliżenie, co to jest rozumowanie? No, i powiadam, jest to czynność wiedzotwórcza. Tych czynności wiedzotwórczych naturalnie mamy cały szereg. Omawialiśmy je w naszym wykładzie, do nich już nie będziemy wracać, tylko powrócimy na egzaminie. Stawianie pytań, podział logiczny, typologia, wszystkie te czynności, które służą wiedzy i prowadzą ewentualnie do nowej wiedzy. Więc już mamy pierwsze określenie. Jest to czynność wiedzotwórcza. No jest to czynność jaka? No nie manualna, przecież rękami się nie rozumuje, aczkolwiek Włosi to robią, ale to tylko oni. Normalnie to głową się rozumuje. Mówimy, rusz pan głową. To znaczy ruszyć głową. Na egzaminie niech pani ruszy głową. No, poruszyła. I co? Ruszyć głową to właśnie pomyśleć, to znaczy zacząć rozumować, to znaczy z pewnych przesłanek wyprowadzać wnioski. Jeżeli ja mówię, że rozumowanie jest czynnością wiedzotwórczą, to ja tutaj definiuję wiedzę, ta definicja wiedzy, jako zbiór przekonań prawdziwych, uzasadnionych. Zbiór przekonań prawdziwych, uzasadnionych. Podałem w tej chwili Państwu definicję wiedzy. Zbiór przekonań prawdziwych, uzasadnionych. Jeżeli mówię o przekonaniach, to ja mam na myśli zdania, sądy, a nie psychiczne poczucie kogoś, że jest coś co do tego przekonany. To jest inna. Będziemy potem odróżniać. Będziemy mówili o argumentowaniu, że można coś uprawomocnić, a nie przekonać kogoś wcale. No, dowód komuś przedstawię, ale ktoś mówi, ale mnie pan nie przekonał. No, ja nie w takim sensie mówię o przekonaniach. Przekonania to są te angielskie beliefy, czyli pewne twierdzenia, zdania. Ja mam tutaj przez przekonania na myśli tak zwane sądy logiczne. To, co po łacinie nazywano propositiones. A ci, którzy angielski znają, to w tych tekstach jest propositions. To nie jest, że ma nieprzystojne propozycje stawiał, tylko propozycje jako pewne myśli idealne, odpowiadające wypowiadanym zdaniom. Problematyka źródeł przekonań, bo do tego w tej chwili przechodzę, jest właściwie, należy do epistemologii, chociaż też i do psychologii. Psychologii. Ale ja tutaj genezę wiedzy, a więc skąd te przekonania, chcę rozumieć epistemologicznie. Otóż, i to jest ważne w tej chwili, w ramach racjonalnej koncepcji wiedzy żąda się, by dla wszystkich przekonań mieć uzasadnienie. Postępuje nieracjonalnie ten, kto coś twierdzi i dla tego twierdzenia nie ma argumentów, nie ma racji, reasons. Taki ktoś zachowuje się irracjonalnie. Postulat krytycyzmu, wymóg postawy krytycznej, domaga się, by przyjmować tylko takie przekonania, dla których istnieje dostateczna racja ich przyjęcia. Naturalnie problem jest, co to jest ta dostateczna racja. To, co uważać za rację dostateczną, ustala dosyć precyzyjnie nauka. Naukowcy dokładnie to ustalają. Natomiast w życiu potocznym, co uważać za dostateczną rację, to nie jest ustalone. Na przykład ktoś z drugim rozmawia, słuchaj, on ma wykład, ale w tym czasie Amelcie puszczają. Może byś poszedł czy poszła ze mną. A ktoś mówi, no ale wtedy ja nie zapiszę tego wykładu. Tak. No ale to mówi, a ktoś skseruje ci to. Czy to jest wystarczająca racja? Albo funne ci bilet. Czy to jest wystarczająca racja? Czyli potocznie tutaj nie ma jakichś takich wyznaczników racji tej właśnie wystarczającej. Ale w nauce to jest precyzyjnie ustalone, kiedy wolno pewne twierdzenie przyjąć, a kiedy nie wolno je przyjąć. Otóż sytuujemy w tej chwili umieszczamy rozumowanie wśród czynności, które prowadzą do racjonalnego przyjęcia pewnych przekonań. I w związku z tym odróżniamy źródła przekonań. Mianowicie racjonalne i nieracjonalne. A wśród nieracjonalnych odróżniamy pozaracjonalne i irracjonalne. Kryterium odróżnienia racjonalnych od nieracjonalnych jest naturalnie to, czym w ogóle przyjmujemy zasadę, że należy mieć rację dla swoich przekonań, to jest po pierwsze, i po drugie, jaką to rację uważamy za wystarczającą dla żywienia pewnych przekonań. Czy na przykład, że mi babcia o tym opowiedziała, to już jest wystarczającą powodem, żeby przyjąć pewną tezę. De facto tak jest, ale czy to jest wystarczające? Czy tak się ktoś zachowuje racjonalnie, mówiąc, wszyscy Ukraińcy to są okrutnicy? No bo babcia opowiadała, że rzeczywiście miała takie bolesne przeżycia, mieszkając gdzieś tam. Albo, że wszyscy Niemcy to są oszuści i tak dalej, i tak dalej. Takie tezy od kogoś żeśmy usłyszeli i sobie to zapamiętali. Więc najpierw na temat przekonań racjonalnych. One są racjonalne ze względu na sposób przyjmowania. Otóż w ramach pewnej koncepcji racjonalności uważa się, że racjonalne są przekonania, które są czerpane ze źródeł bezpośrednich i ze źródeł pośrednich. Odpowiednio odróżniamy przekonania bezpośrednie, i przekonania pośrednie. Ale one są bezpośrednie, lub pośrednie ze względu na źródła. źródła są naprawdę bezpośrednie lub pośrednie, a nie same przekonania. Otóż do źródeł bezpośrednich zaliczamy oczywistość. Oczywistość. Nie każdą jednak oczywistość. Nie subiektywną, ale tak zwaną obiektywną. Mówimy o oczywistości empirycznej. Przyjmujemy pewne przekonanie przez dokonanie odpowiednich spostrzeżeń zmysłowych. Patrzę na te żółte buty i wypowiadam, te buty są żółte. Otóż bezpośrednio, to jest sąd, który wypowiadam, jest bezpośrednio umotywowany, usprawiedliwiony, uzasadniony. Moim widzeniem w tej chwili, bo jeżeli ja ten sąd wypowiem za 15 minut, przepraszam, za godzinę, kiedy nas w tej sali nie będzie, to ja już nie odwołuję się do doświadczenia, tylko do pamięci. Tylko się odwołuję do pamięci. To jest inna sytuacja, już poznałeś. Więc oczywistość empiryczna. Ktoś mi powiada, a uzasadnij mi, że widzisz żółte buty. Nie umiem inaczej uzasadnić, jak tylko mówiąc, popatrz. Popatrz. Państwo jesteście już, sądzę, po epistemologii, to wiecie, że sceptycy to podważają, że są sądy empiryczne, dla których mamy uzasadnienie, prawda, kij włożony do wody wydaje się złamany. Też jest sąd empiryczny, przecież widzę ten kij, a on naprawdę jest złamany. Psycholodzy, czy nawet oftalmolodzy, czyli okularnicy, czyli jak oni się nazywają, optycy, też umieją takie zabawki robić na przykład, żeby sprawdzić anastygmatyzm. Anastygmatyzm, rysują takie kreski i mówią, czy te kreski są tej samej grubości, czy są innej grubości. Otóż ci, którzy mają astygmatyzm, to widzą, że jedne są grubsze, jedne są cieńsze. A normalny człowiek, taki jak ja, chyba nie mam tego, to widzi, że one są wszystkie. Więc co? Jedni widzą, drudzy nie widzą. I tych sytuacji takiego omamu, właśnie w sytuacji oczywistości empirycznej jest. No niemniej na ogół uważamy, że to, co gały widziały, to brały, prawda? I to jest. Czy to, co brały, to widziały i że to jest. Że jak smakujemy coś, że jest słodkie, to to jest słodkie. Jak coś jest dotykamy, że jest zimne. Ale oczywiście, jak ktoś z mrozu przyjdzie, państwo pewnie w życiu nie mazli, to już takie inkubatorowe hodowla jest. Dobra, więc mamy tutaj tą oczywistość empiryczną. Jest też coś takiego, przynajmniej niektórzy filozofowie mówią o oczywistości intelektualnej. Oczywiste, to jest oczywiste intelektualnie. I tu się przytacza takie wypowiedzi, które dla wielu są raczej o charakterze analitycznym. Że na przykład jest oczywiste, iż część jest mniejsza od całości. Tak. Ale właśnie. Czy to jest jakaś oczywistość intelektualna, czy też fenomenolodzy mówią, mają wgląd w istotę rzeczy. Stąd też bardzo dobrze małżeństwa zawierają, bo on się przyjrzy temu drugiemu, ma wgląd w istotę i go tam nikt nie oszuka jakimś tapetą, czy jakimiś takimi zewnętrznymi makijażami. No, wgląd w istotę, także strzeżcie się, panie fenomenologów, ale też i odwrotnie. Do źródeł bezpośrednich zaliczamy też relację informatora. Informatora. Proszę Państwa, to co ja w tej chwili robię, to Państwo otrzymują pewną wiedzę bezpośrednio. I tu właśnie. Jest ogromna, bogata problematyka związana, kto może być informatorem. Powiadamy, informatorem powinien być, no, informator powinien być kwalifikowany. Więc nie każdy jest informatorem. Gdyby tutaj woźny siedział i Państwu ten wykład prowadził. Ja mam jakiś certyfikat tego, że jestem informatorem wiarygodnym, aczkolwiek no, tak, do tego stopnia, że nawet Państwo nie wiedzą, kiedy ich oszukuję w tym, co mówię. A kiedy przemycam jakąś moją niewiedzę czy prawdy, które wymyślam w tym miejscu. Tak. No, ale każdy chce być twórczy, to ja chcę być. Mówimy o tym, że kwalifikowanym informatorem jest autorytet w danej dziedzinie. Autorytet. I to jest ta właśnie bogata problematyka autorytetów. Kto może być autorytetem? Właśnie. Na pewno autorytetem jest w sprawie wypadku, który się zdarzył na Alejach Racławickich o godzinie 10:30, ten, kto to widział. A kto tego nie widział, to nie jest autorytetem w tej sprawie, bo przeczytał w gazecie albo... To jest dosyć ważne w przypadku tak zwanych świadectw historycznych. Świadectw historycznych. Jak to było drzewiej? No, każdy widział to, co widział. Opisują, piszą różne książki na tych samych. Opisów tego okrągłego stołu sławnego to jest kilkanaście, a wszyscy byli obecni tam, ale każdy widział po swojemu. Fizyk jest kwalifikowanym informatorem w fizyce, metodolog w metodologii, trochę jeszcze fenomenologii dzisiaj, ale na przykład nie ma tak zwanego zjawiska przenoszenia autorytetów, o tym warto pamiętać, bo stale nam to się wpycha, stale nam się to wpycha. Radio Maryja inaczej nie prezentuje swoich mówców jak ksiądz profesor. Zawsze musi być tym profesorem. Jakby to coś miało z tym Słowem Bożym wspólnego, że ten ktoś jest profesorem. No? Jako ksiądz występuje, a nie, że jest profesorem. Ale to jest takie wspieranie się. Otóż ktoś może być znakomitym metodologiem, a że tak powiem zero kaznodziejskie. No? I w sprawie teologii zupełnie się nie znać. Nie ma przenoszenia autorytetu. Jeżeli się autorytet fizyka, a to przecież i telewizja robi, też się chętnie wspierają w takich różnych wypowiedziach. No to bo nawet zwykłą pastę do zębów, to najlepiej, żeby tu jakiś profesor powiedział, że wybieliła mu zęby. A nie mówi, że już ma sztuczne wstawione. Prawda? Bo jest w takim wieku, że już musi mieć trzecie zęby. Wtedy jest najbardziej błyszcząca, śliczna. Ja o tym mówię świadomie, bo chcę, żeby mój wykład ma też Państwa uwrażliwić na tę sprawę. Próbuje nam się stale sztuczne autorytety w tego podkładać. Podobnie jak polityk zajmuje głos w sprawach moralnych, etyki. To jest przenoszenie autorytetów. A z drugiej strony nie musi to przeszkadzać, że Schröder jest po raz czwarty żonaty. Jak to niektórzy próbują, zwłaszcza Radio Maryja, mu wytykać. Co on tam może być za politykiem? No może być znakomitym politykiem. Co więcej, powiedziałem, że jest dobrym, jak już czwartą żonę wytrzymuje, to on już zdał egzamin z tej polityki. Chcę Państwu pokazać, nie ma przenoszenia autorytetów. Są sprawności. To, że kierowca rajdowy, wyścig Dakar się odbywa, wygra, to teraz go będą... Co tu szukać? Małysz od czasu, jak daleko zaczął skakać, to już też zaczął wszystko reklamować. A autorytet, prawda, do każdej. To jest... Niestety, to jest taka psychologiczna skłonność. Nam się wydaje, że jak ktoś jest dobry w jednym, to jest dobry we wszystkim. I potem skłonni jesteśmy mu wierzyć. Nie ma przenoszenia autorytetu. Ale to zostawmy na razie, bo to jest niesłychanie bogata i podejrzewam, że nawet interesująca problematyka. W każdym razie informacja, którą otrzymujemy, jest bezpośrednim źródłem przekonań, które otrzymujemy. I większość naszej wiedzy temu właśnie źródłu zawdzięczamy. Przecież cała edukacja od szkoły podstawowej aż do dzisiaj, jaką Państwo otrzymywali, to otrzymywali od nauczycieli, którzy byli kwalifikowanymi informatorami. Byli fachowcami w tym, co albo przynajmniej powinni byli być. Otóż, proszę Państwa, teraz rozumowania. Gdzie one się tutaj mieszczą? To są, proszę Państwa, pośrednie źródła racjonalnych przekonań. A więc mamy już pierwszą definicję, znowu pewną przybliżoną definicję rozumowania. Co to jest rozumowanie? Jest to czynność, w wyniku której w sposób pośredni, racjonalny uzyskujemy nową wiedzę. Dla pełności obrazu jeszcze dopowiem o tych pozaracjonalnych źródłach przekonań, bo one psychologicznie też odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. I ja powiedziałem tak, że są racjonalne i nie... Nie wiem, już nie pamiętam, jak to tam rozdzieliłem. Racjonalne i nieracjonalne, prawda? Otóż te nieracjonalne dzielę na pozaracjonalne i irracjonalne. Wprowadzając tak zwane pozaracjonalne, czynię to świadomie, żeby znaleźć miejsce dla przekonań religijnych, opartych o wiarę. One nie są irracjonalne, ale one nie są też racjonalne.